Szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilch. Mam problem. Jak zwykle, ja zawsze mam problem. Nic nie jest proste. To pewnie dlatego, że jestem osobą bez talentu. Mój umysł jest zacofany i nie wie, jak sobie, jak zmienić się wraz ze zmieniającym się społeczeństwem. To jest to był oczywiście cytat który stanowi również tytuł artykułu zwykłego łajdaka Grzegorza Górnego, bardzo utytułowanego człowieka w polityce, jak się Państwo domyślacie. Pełny tytuł tego łajdaka to rezygnacja biskupa, / jestem osobą bez talentu, mój umysł jest zacofany i nie wie, jak zmienić się wraz z zmieniającym się społeczeństwem. Rzecz oczywiście o Chinach. Proszę Państwa, to jest tyle wątków w tym artykule, bo chodzi o to, że zrezygnował biskup, zrezygnował z urzędu biskupiego, biskup Zhao Xian, jeden z biskupów. Jego ustąpienie jest powszechnie wiązane z tajnym porozumieniem watykańsko-pekińskim września 2018 roku, które dało władzom komunistycznym prawo mianowania nowych biskupów. Nie było żadnego tajnego porozumienia. Po prostu porozumienie. Po podpisaniu tego układu stolica apostolska zdjęła ekskomunikę z siedmiu biskupów z podporządkowanego reżimowi Kościoła Patriotycznego oraz zgodziła się na mianowanie ich ordynariuszami diecezji. Jednym z nich został słynący ze swego oddania partii komunistycznej ksiądz Chan Xilu, któremu powierzono kierowanie właśnie tą diecezją, którą opuścił, z której zrezygnował, szefowania, z której zrezygnował biskup Zhao Xian. Ja nie będę cytował tego łajdaka Górnego, natomiast zacytuję to, co napisał ten biskup, ten, który odszedł. Muszę panu państwu powiedzieć, że chylę czoło przed tym człowiekiem. Cytuję, ale cytuję tylko tego biskupa, nie łajdaka Górnego. W tak niezwykłym historycznym momencie potrzebujemy osób z wielkim talentem, mądrością, cnotą i wiedzą, aby móc nadążać za tą erą, a nawet wyprzedzać jej etap i kierować nią. Ja jestem osobą bez talentu, mój umysł jest zacofany i nie wie, jak zmieniać się wraz ze zmieniającym się społeczeństwem. Jestem pasterzem urodzonym w biednej wiosce, który nie ma talentu, cnoty, mądrości, zdolności wiedzy w obliczu naszych czasów, w których wszystko zmienia się tak szybko, czuję swoją nieudolność. Dziękuję Bogu, że oświecił mnie i uświadomił mi, że nie jestem już w stanie nadążać za tą erą. Mimo to nie chcę stać się przeszkodą dla postępu. Dlatego zdecydowałem się ustąpić, składając rezygnację na ręce stolicy apostolskiej. I ten biskup swój list do wiernych zakończył takimi słowy. Moi wierni, musicie pamiętać, że macie wierzyć w Boga, a nie w człowieka, dlatego człowiek podlega zmianom, ale Bóg nie. Ostatnia wskazówka, w żadnej sytuacji nigdy nie wolno zapomnieć o Bogu. Nie ignorujcie przekazań Pana, nie naruszajcie integralności wiary, nie narażajcie zbawienia duszy, które jest najważniejsze. W chwili, gdy odchodzę z urzędu, proszę o wybaczenie mojej słabości, bezradności. Zwłaszcza za wykroczenia, które popełniłem podczas swojego urzędowania. Niech miłosierny Bóg będzie z wami zawsze, aż do ostatniego dnia waszego życia. To jest list tego biskupa, który, jak powiedziałem, został mianowany zgodnie z tym z tym porozumieniem. A proszę Państwa, więc tak powiedziałem. Po pierwsze jest wiele wątków. A wątek patriotyczny na pewno tego Chińczyka, tego biskupa, który zrezygnął z urzędu. Wątek osobisty, jego własne przemyślenia, a jego wątek czysto kościelny jako biskupa, który oczywiście wiąże się z tymi poprzednimi. Jego na pewno jego opór w stosunku do partii komunistycznej. A i tutaj no i, ale najważniejszą rzeczą jest porozumienie, samo porozumienie. Porozumienie oczywiście Pekinu z Watykanem dotyczące stanu kościoła katolickiego, bardzo niewielkiego, kilkumilionowego zapewne kościoła katolickiego, mówię zapewne, opieram się na ustalenia, właściwie braku ustaleń profesora Gablikowskiego, który jest jedynym w Polsce kulturoznawcą chińskim. O wielkim autorytecie również w Chinach. On wyraźnie powiedział w pewnym momencie, że nie sposób ustalić nawet w grubych granicach, ilu katolików jest w Chinach. Katolików mówię, nie chrześcijan, katolików. A to bardzo, znaczy właśnie dlatego, że rzecz jest niesłychanie skomplikowana, a ten łajdak górny ją sprymitywizował cały problem uprościł go, pohańbił tego człowieka, niby występujący w jego obronie. Albowiem, tak, dla mnie jest strasznie skomplikowane. I być może, i właśnie dlatego ja pozwoliłem sobie zacytować to, powtarzam, to zdanie, jestem osobą bez talentu, mój umysł jest zacofany i nie wie, jak zmienić się wraz ze zmieniającym się społeczeństwem. To pasuje do mnie. I ja się wcale tego nie wstydzę. Znaczy żadnego z tych elementów, ani tego, że nie mam talentu, że mój umysł jest zacofany w tym sensie, że jest konserwatywny. Że moje postrzeganie świata jest konserwatywne. I nie wiem, podobnie jak ten biskup, nie wiem, jak zmieniać się wraz ze zmieniającym się społeczeństwem, ponieważ nie chcę się zmieniać. Ja nie chcę się zmieniać. Ja chcę, żeby moje otoczenie, mój kraj, moje kraje, i Chiny Ludowe, i Polska, i Rzeczpospolita były niezmienne. Widzę, że szczególnie mój kraj tonie. Szczególnie mój kraj, pierwszy kraj, pierwsza ojczyzna, Polska, tonie. Tonie. I ja to widzę. I ja nie mam zamiaru się zmieniać po to, aby przyspieszyć tonięcie mojego kraju. Nie. A mimo tego, że jestem bez talentu. Ale właśnie dlatego, że jestem zacofany. Tak. Jestem z tego dumny. I jestem dumny z tego swojego zacofania. A myślę, że znaczy ja o sobie tak mogę powiedzieć, natomiast ten biskup, mówiąc to, co mówi, jakby w pewnym sensie dyskredytuje się w oczach swoich parafian, w oczach swoich współwyznawców. Myślę, że tak nie powinien mówić a biskup Kościoła katolickiego. Gdziekolwiek. Gdziekolwiek, nie tylko w Chinach. Gdziekolwiek. Tutaj, więc ta osoba jest bardzo, bardzo ciekawa. Musi być bardzo ciekawa, musiała być bardzo ciekawa. On się powołuje, zresztą tenże biskup, powołuje się na to, że pochodzi ze wsi. Ja myślę, że w tym jest część, w biednej wsi. Ja myślę, że tutaj leży pewien jego problem. Tak samo jak problem 500 000 Chińczyków. Albowiem jakby to ująć? Państwo, spróbuję to tak. Jak Państwo wiecie, ja się sam przyznaję do chłopstwa, uważam swoje geny za geny chłopskie, widzę je na każdym kroku, tą swoją chłopskość. Ale Bóg mi dał to szczęście, że urodziłem się w ciekawym miejscu, w interesującej rodzinie, w Zabrzu. Czyli już nie w tym. Nie w we wsi. Odebrałem bardzo dobrą edukację. Ja dopiero kilka lat temu się dowiedziałem od moich kolegów, z którymi się nie widziałem parę dziesiąt lat, że ja chodziłem na przykład do elitarnej szkoły podstawowej. Czyli ja podejrzewałem, że ona jest elitarna, ale oczywiście wtedy mnie to zupełnie nie interesowało, a później już zupełnie nie. Ja miałem szczęście do nauczycieli przede wszystkim. Szkoła to szkoła, a szkoła to mają nauczyciele, prawda? Ja miałem przede wszystkim szczęście nauczycieli, większa część z nich pochodziła z Lwowa. Co ja chcę prosto powiedzieć? Ja chcę prosto powiedzieć, że mimo tego swojego chłopstwa ja jestem jakby naznaczony dobrą edukacją. I to mi w pewnym sensie pomaga. Czy pomaga w niedostatkach, które mam. Które być może pochodzą właśnie genetycznie z tego chłopstwa. Na przykład to, że jestem bez talentu, że nie mam jakiego wielkiego polotu, że jestem konserwatystą, zawsze nim byłem, zresztą od zawsze. Że nie lubię się zmieniać, nie lubię zmian. A więc to moje urodzenie w pewnym sensie jakby jakby szlifuje te chłopskie geny. Ja o tym mówię nie bez kozery, ja mówię o sobie, ale tak naprawdę myślę o tym człowieku. Ja Państwu wielokrotnie mówię o tym, że Chiny, że Chińczycy, że Chiny są takie, jak jest naród. To tak to jest. Proszę nie zapomnieć o tym, że Chiny są kierowane wprawdzie przez ludzi, którzy odebrali dobre wykształcenie, którzy pochodzą z dobrych rodzin, dobrych, czyli z rodzin działaczy komunistycznych. A więc oni mają pewien sposób myślenia, pewien sposób widzenia Chin. Myślę, że tam w rodzinach się o tym wielokrotnie mówiło. Oni po prostu są nie tyle genetycznie, co jednak środowiskowo lepiej ustawieni znaczy ich środowisko ich lepiej ustawiło intelektualnie w stosunku do wszystkich. To, że prezydent Xi na przykład był przez ileś tam lat, nie pamiętam ile, 5-6, wygnany z Pekinu i siedział na jakiejś tam wsi, podlegał reedukacji, to na pewno mu pomogło później. ponieważ on zobaczył, on doświadczył sam tego nieszczęścia, które było udziałem chłopów, tych najniższych warstw społecznych. Dlaczego ja o tym mówię teraz? No dlatego, że ciągle wracam do tego, ja cały czas myślę o tym biskupie, o tym, że on jest taki, a nie inny, że on i rozumiem jego rozterkę. Ja nie mam tej rozterek. Może dlatego, że jestem mniej inteligentny niż on. Ja nie mam tych rozterek, ponieważ ja uważam, że tylko twarda walka w Polsce o Polskę i o Chiny ma jakiś sens. Twarda walka, a więc nieustępliwa walka. Natomiast on podejrzewam, że jest bardziej rozdarty. Podejrzewam, że był bardziej rozdarty i jest bardziej rozdarty. Dlatego, że on jest członkiem społeczeństwa, które rośnie w siłę. Państwa, które rośnie w siłę. I on widzi to na co dzień. I widzi jakby siebie, jakby swoją sytuację w coraz gorszym świetle. On musi sobie zdawać z tego sprawę, z tego, że on z racji właśnie tego, że żyje w zupełnie innej sytuacji niż my tutaj, on tam żyje w odradzającym się społeczeństwie, które prze naprzód jak falanga, a on zostaje jakby w tyle. On nie daje sobie rady z opieką nad wiernymi. Tak powiedziałem, to nie na moje możliwości intelektualne. To jest zbyt trudne, tak. Ja się nie boję tego, ja się nie wstydzę tego, że mam swoje ograniczenia. Nie jestem zbyt lotny, nie jestem na tyle lotny, żeby zrozumieć wszystkie implikacje wynikające, konsekwencje wynikające z tego, że on właśnie ma swoje ograniczenia, ale żyje w społeczeństwie, które coraz mniej tych ograniczeń ma, ponieważ nagle, po raz pierwszy od kilku tysięcy lat, po raz pierwszy w swojej historii, nagle to społeczeństwo się otworzyło. A on nie daje sobie najwyraźniej z tym rady. My przynajmniej połowa Polaków zupełnie nie daje sobie rady z tym otwarciem, dlatego że otworzyło się, że ta połowa Polaków, ta durna połowa Polaków, która na przykład głosuje za LGBT, za poprawą stanu LGBT, za poprawą jakby łajdactwa, stanu tego łajdactwa LGBT w Polsce. Tutaj to nie w tym rzecz. Tutaj ta połowa Polaków pogrąża nasz kraj. Natomiast tam 99% narodu widzi, jak wszystko się zmienia wokół nich w bardzo dobrym kierunku i oni chcą się załapać do tego pociągu. Oni chcą być coraz zamożniejsi, oni chcą być coraz mądrzejsi, oni chcą być coraz bardziej wykształceni. Więc ja się nie dziwię temu biednemu duszpasterzowi, który sobie z tym nie daje rady. I wiecie państwo, nie będę już analizował tego, bo to jak powiem, przerasta moje możliwości intelektualne. Oczywiście ten człowiek, jego sytuacja w społeczeństwie, sytuacja jego jako biskupa, jego jako człowieka, w tym błyskawicznie zmieniającym się, fantastycznie rosnącym jak na drożdżach społeczeństwie. Nie będę tego analizował, ponieważ to powiem, no, zostawiam to państwu. Państwo też macie swoje umysły, swoją głowę. A powinniście też myśleć. Z drugiej strony ten biskup został jakby pokazany w samych superlatywach, natomiast biskup, który go zastępuje, słynący z oddania partii komunistycznej, właściwie on nic nie powiedział o tym człowieku. Znaczy skąd on wie, że ten biskup jest oddany partii komunistycznej? To jest bardzo dziwne. Znaczy dziwne, to jest typowa manipulacja. Pokazanie tylko jednej strony problemu, natomiast nie pokazanie drugiej strony. Po prostu skopanie drugiej strony. Skopanie oczywiście w naszych oczach. Naszych, dla Polaków. Bo dla Chińczyków nie. Dla Chińczyków jest oczywiste, że racja jest po stronie państwa. Przerażający, naprawdę przytłaczającej większości Chińczyków właśnie tak myśli. Racja jest po stronie państwa. Tylko problem polega na tym, że my tego nie rozumiemy. My nie znamy szczegółów. Może ja troszkę więcej znam tych szczegółów, a państwo zdecydowanie mniej. Znacie tych szczegółów, które składają się na ten problem Chiny a religię, czy państwo chińskie a religię. Tutaj ten łajdak górny jest takim Hunwejbinem, takim totalsem, takim totalniackim prymitywem, który napisał 30 książek z kijem bejsbolowym, intelektualnym kijem bejsbolowym, który to taki Hunwejbin, bez wątpienia inteligentny, próbuje z nas zrobić idiotów, sprymitywizować wszystko. Znaczy jest apologetą tego księdza, który odchodzi, bo dlatego, że on zawsze trwał w tym uporze w stosunku do Watykanu, znaczy był elementem Watykanu i w związku z tym zasługuje na poparcie, na szacunek, natomiast ci z Kościoła katolickiego, którzy zdecydowali się współpracować z władzą, już nie. I mili Państwo, i nie ma tutaj żadnej jakby, znaczy, czy żadnej, to nie jestem do końca pewien, ale ja jeszcze pamiętam czasy tych, w Polsce to się nazywało Nowy Księża, nie, Nowy Kościół, nie pamiętam jak to się nazywało, to lata 50., 40., 50., kiedy część, łącznie z Piaseckim przecież, z Paksem, przeszła na stronę komuchów i chcieli tworzyć, czy to był Kościół Otwarty, już nie pamiętam jak to się nazywało. W każdym razie współpracujący z PZPR-em. Czy można snuć jakieś analogie między sytuacją tamtą i tą? Pewnie jakieś by się tam znalazły, ale rzecz polega na tym, że nie ma żadnej analogii między społeczeństwami. Tamto społeczeństwo chińskie w 1949 roku było społeczeństwem konfucjańskim. I to jest niesłychane. To tak naprawdę w ogromnym stopniu różni je. Zresztą to w Chińczyku jest. W mniejszym stopniu, ale jest. Ale było społeczeństwem konfucjańskim, kiedy ten kościół się dzielił. Na współpracujący z władzą i niewspółpracujący z władzą. A tutaj i ten konfucjanizm jakby był podstawą. A ci katolicy byli Chińczykami, było najważniejsze. Najważniejsze. Myślę, ponieważ tak naprawdę to ja nie bardzo rozumiem, jak można być równocześnie konfucjanistą, w każdym razie Chińczykiem, prawdziwym Chińczykiem, a równocześnie katolikiem. To mi się, tutaj mi się bardzo wiele rzeczy nie, bardzo wiele rzeczy mi nie działa. To, no, no, ale to jest też pewnie rzecz na pracę doktorską. Więc ja pamiętam, że w Polsce był ten kościół otwarty i widzę zmierzch tego kościoła otwartego właśnie w Chinach. Staram się to jakby wyważyć. Ale jeśli Państwo myślicie, że ja jestem pewien, że tutaj tylko jedna strona sporu ma rację, to oczywiście nie. Nie. Znaczy ja mówię o Chińczykach, o zwykłych Chińczykach. Nie mówię o biskupach chińskich, którzy jedni byli w podziemiu, a drudzy nie. Nie. Ja mówię o zwykłych, normalnych Chińczykach, takich jak ja, którzy musieli wybrać. Jeśli byli oczywiście katolikami. Musieli wybrać, czy być katolikiem w tym kościele, czy w tamtym kościele. To na pewno było bardzo trudne. A więc prymitywizowanie tych wielu gigantycznych problemów, które tam miały miejsce i mają miejsce w tym społeczeństwie, zarówno wśród najwyższych duchownych, jak i tych proboszczów, tych zwykłych księży, ale przede wszystkim wśród tego tłumu wiernych, prymitywizowanie problemów w wykonaniu tego górnego powoduje, że ręce i nogi mi opadają. Ponieważ dla celów propagandowych, to znaczy dokopania Chinom, stosuje takie prostackie sztuczki. Stosuje takie prostackie porównania jednego biskupa z drugim. Apoteozy jednego, kopania drugiego. A proszę Państwa, ja powtarzam, im dłużej się zajmuję Chinami, a już się zajmuję 12 lat, 12, 13, coś takiego. Im dłużej się nimi zajmuję, tym mniej wiem na ich temat. Ponieważ coraz to przy coraz to nowych fragmentach rzeczywistości chińskiej po prostu staję przed oceanem niewiedzy, własnej niewiedzy. Ale ten ocean niewiedzy, przed którym staję, pozwala mi na pewną konstatację. Miej, ja sam do siebie mówię, miej szacunek dla nich wszystkich. Staraj się ich zrozumieć. Jak nie możesz ich pojąć, to spróbuj się wczuć. Spróbuj swoją skromną wiedzą, dopasować do tego, co oni robią i spróbować, jak nie zrozumieć, jak już nie zrozumiesz, to czuć, co oni robią. Ale jedno jest podstawowe. Nie wolno ci ich krytykować. To znaczy, źle powiedziałem, krytykować być może i można, ale nie wolno ci oceniać ich ze swojego punktu widzenia. Po prostu nie. Ty jesteś Polakiem. Ja jestem Polakiem. Więc choćbym wyszedł z siebie i stanął obok, zaczął machać uszami, to i tak wielu, wielu, wielu rzeczy nie zrozumiem. Więc trochę pokory. O. Ja zawsze mówię do siebie. Pokora. Pokora. To jest coś, co co mnie wiedzie przez Chiny. To jest ważne. Dziękuję. Kłaniam się, do usłyszenia.